Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych będą właściwie dwie... Audycja będzie składała się z dwóch części. Chciałam powiedzieć elementy, ale to chyba jakoś nie stosowne słowo. A więc dwie części. Pierwsza część to będziemy mówić o Światowym Dniu Chorego, a ściślej o liście papieża Franciszka, który został wystosowany na tegoroczny Dzień Chorego. A druga część to będzie właśnie in memoriam doktora Jerzego Matyjka. W studiu witam dwóch panów. Ksiądz kanonik Jan Ropel, proboszcz parafii, proszę księdza, parafii
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
O właśnie, w Toruniu, ale też diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia oraz pan doktor Marek Cieślak. Witam serdecznie.
Cześć Boże.
Pan ksiądz kanonik to już w studiu już był wiele razy, a więc już nie stresuje na pewno, zresztą to widać z postawy, siedzi swobodnie.
Klęczy.
A pan doktor też właściwie, co to tam radio, bardziej stresująca jest i wymagająca pewnie jest praca lekarza, kontakt z chorym, o czym będziemy mówić. Program dzisiaj realizuje ojciec Benedykt. Bardzo serdecznie witam. A więc zaczynamy wobec tego od Światowego Dnia Chorego. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie czy uroczystość Matki Bożej z Lourdes. Od 25 lat z tym dniem związany jest Światowy Dzień Chorego, który został ustanowiony 13 maja 1992 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II w rocznicę. 13 maj to kojarzy nam się z rocznicą, z tym dniem, kiedy był zamach na papieża Jana Pawła II. I właściwie od 25 lat, 11 maja, obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, który obchodzony jest w całym Kościele, a więc też w parafiach. Na każdy z tych dni jest wystosowany przez kolejnego z papieży list i tegoroczny list również mamy tutaj przed sobą. Tegoroczny list ma hasło, proszę księdza.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich, pozdrawiam, szczególnie chorych, bo to jest audycja, Pani Basiu, dla chorych, z chorymi i przede wszystkim dla nadziei dla chorych. Tak, hasło 25. Światowego Dnia Chorego z orędzia papieża Franciszka to przede wszystkim zdumienie tym, czego dokonuje Bóg. A potem jakby zastanowienie, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. To jest całość tego orędzia Ojca Świętego Franciszka do chorych, który przygotował nam Ojciec Święty w tym orędziu, a potem
ale proszę księdza,
daje...
bo tak sobie pomyślałam, jak czytałam list i przeczytałam to hasło, pomyślałam sobie, no to takie zdumienie dość bolesne dla osoby, tak, która zachorowała.
Więc właśnie to jest pytanie, na które każdy sobie stawia, zadaje sobie to pytanie. No przede wszystkim trudno jest pogodzić się z cierpieniem, bo cierpienie, które jest samo w sobie jako tylko dla cierpienia, to nic nie znaczy. I wtedy bardzo często się spotykamy ze stwierdzeniem, że to jest bez sensu. A jednak cierpienie, skoro jest złączone z krzyżem Jezusa Chrystusa, które my możemy ofiarować za Kościół, za bliźnich, za siebie samych, to wtedy dopiero to cierpienie ma sens.
Myślę, że nie każdy ma takie siły w sobie, żeby podjąć taką ścieżkę, wejść na taką ścieżkę, jak ksiądz tutaj proponuje.
Tak, pani redaktor Barbaro, wczoraj we mszy świętej, porannej, tak jak zawsze Radio Maryja transmituje, to wspominałem że to naprawdę łatwiej jest tym, którzy wierzą, przyjąć cierpienie. Ale cierpienie ma również sens nawracający. Ktoś rzeczywiście, kto cierpi, to bardzo, no ma czas na zastanowienie się, na refleksję. I wtedy to jest, wtedy jakby Pan Bóg przybliża człowieka do siebie. I wtedy, kiedy człowiek się zastanawia, to otrzymuje jakby szczególną łaskę. Szczególną łaskę do tego, by nawrócić siebie, przemianę swojego życia, by dokonać pewnej refleksji.
Zobaczyć jeszcze inny sens w swoim życiu,
tak?
Proszę księdza, jak już wspomniałam, te obchody Światowego Dnia Chorego ogólnokościelne, jak gdyby światowe, też mają swój wymiar w parafiach. Tu w naszym Toruniu była bardzo piękna uroczystość wczoraj, połączona z sakramentem chorych.
Tak. Jest teraz taka... Piękny zwyczaj się wytworzył. Mianowicie, że we wszystkich parafiach całego świata odbywają się msze święte z udziałem chorych, ludzi cierpiących. Wyznacza się poszczególną godzinę, oczywiście taką dogodną dla chorych. Najczęściej są to godziny dopołudniowe, bo wiemy, że chory wtedy jest bardziej jeszcze tak ożywiony, że tak powiem, bo pod wieczór to już jest trudniej. I wtedy ludzie dobrej woli przyprowadzają, przywożą, tak jak jest, albo taksówkarze, ludzie, wolontariusze, pracownicy Caritas, siostry zakonne, którzy przywożą tych chorych, oczywiście tych, którzy są
w stanie i chcą przybyć.
Takich chorych naprawdę było, tutaj akurat będę się opierał o ojców redemptorystów parafie świętego Józefa. Tam był pełen kościół zawsze, tam ponad 500, więcej gromadzi się tych ludzi, którzy w bliskości szpitala wojewódzkiego tutaj zespolonego w Toruniu mają taką możliwość i wtedy są i lekarze, i są pielęgniarki, siostry zakonne, wolontariusze. I przy tej okazji oczywiście są homilie, modlitwy. Po homilii zawsze jest udzielany sakrament namaszczenia chorych. I wtedy przygotowani ludzie po spowiedzi świętej, oczywiście wcześniejszej, przyjmują z wielką wiarą, jak widzieliśmy wczoraj. Bardzo wiele osób miało łzy w oczach, podchodzili o kulach, na wózkach inwalidzkich do tego sakramentu namaszczenia chorych. To tak, jest sakrament chorych.
Tak, chciałam
żebyśmy
żeby
tutaj
to rozwinął.
Bardzo często pokutuje w nas jeszcze takie zahamowanie.
Lęk niemalże, żeby nie przyjmować sakramentu, bo ja jeszcze nie umieram.
Może tak, rzeczywiście ta nazwa, że to ostatnie namaszczenie w sakramentach, to nie jest namaszczenie ostatnie. Ostatnim namaszczeniem czy ostatnim to jest wiatyk. To wtedy jest, bo to można tak powiedzieć.
A więc na drogę.
Tak, można powiedzieć tak, że my mamy pierwszą komunię świętą, przygotowujemy się do tej pierwszej komunii świętej, potem przyjmujemy przez czas naszego życia, a potem wiatyk to jest wtedy, kiedy wołamy księdza z Panem Jezusem, z namaszczeniem chorych, na ostatnią drogę, to co pani redaktor tutaj... W każdym razie sakrament jest dla chorych, czyli ważne jest to dla tych wszystkich, którzy żyją. Uważamy się za zdrowych, bo to mówią tak, że są ludzie zdiagnozowani i ci, którzy jeszcze nie znają swojej diagnozy. Naturalnie. To naszym obowiązkiem jest sprowadzić kapłana, zaprosić, przygotować chorego, bo to jest dla chorych, nie umierających, żebyśmy
jeszcze
tutaj
jedno,
to
jeszcze
ważne...
jedno dobrze byłoby, żeby, proszę księdza, tu wybrzmiało, że Sakrament chorych można przyjmować kilkakrotnie.
Tak, to jest sakrament, który można przyjmować kilkakrotnie, jeżeli stan zdrowia się poprawi, dzięki Bogu, i ponownie za jakiś czas można przyjąć ten sakrament chorych. Tak, także proszę się nie bać tego sakramentu, bo jest taka zasada, że nie udziela się sakramentu tym, którzy już umarli,
tak,
albo są niewierzący. To musi być człowiek wierzący albo dziecko, które wie świadomie, co ten sakrament mu daje. Jakie korzyści, pokój, łaskę, uzdrowienie. To, co mówi święty Jakub, choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby modlili się nad nim i namaścili go olejem.
To teologiczne uzasadnienie jest u świętego Jakuba.
Tak.
Proszę księdza, chciałabym, abyśmy przeszli teraz do tegorocznego orędzia, które jest krótkie, ale bardzo treściwe. I z niego ja jakoś tak przeczytałam 2-3 razy ten list i właściwie wyłowiłam 2 takie nurty główne. Pierwsza to godność osoby chorej. Osoby chorej, słabej, takiej, na którą nikt właściwie w świecie by nie zwracał uwagi. Podeprę się tutaj fragmentem z listu, dobrze? I może później go jakoś zinterpretujemy, ksiądz i może pan doktor. Pani z Lourdes, to znaczy Matka Boża, spojrzała na nią, to znaczy na Bernadette, tak jak patrzy się na osobę. Te proste słowa opisują pełnię relacji. Bernadetta, uboga, niepiśmienna i chora, czuje, że Maryja spogląda na nią jak na osobę, jako na osobę. Piękna pani, to znaczy Maryja, mówi do niej z wielkim szacunkiem, bez politowania. Przypomina nam to, że każdy chory jest i pozostaje istotą ludzką i musi być traktowany jako taka. Ludzie chorzy, podobnie jak osoby niepełnosprawne, nawet bardzo poważnie, posiadają swoją niezbywalną godność i swoją misję w życiu i nigdy nie mogą stawać jej jedynie przedmiotami, nawet jeżeli czasami mogą się wydawać jedynie biernymi, choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest. A więc godność osoby chorej i misja osoby chorej, prawda?
Tak.
Tutaj już ksiądz zaczął.
To, co Matka Boża, właściwie zwracając się do Bernadety Soubirous, rzeczywiście pisze, aby zwrócić się o pomoc do Matki Miłosierdzia. Ojciec Święty to bardzo podkreśla, Matki Miłosierdzia. I Matka Boża to przekazuje Bernadecie. Piękna pani, Maryja, która daje Bernadecie jakby misję służenia chorym.
Takiej wieśniaczce, niepiśmiennej,
prostej,
14-letniej dziewczynce, trzeba wziąć jeszcze to pod uwagę.
Tak, i jakby ją podprowadza i jakby wzywa z taką troską, żeby ona stała się taką służebnicą chorym, potrzebującym. Tym ona wezwała do tego, by się stała jakby siostrą miłosierdzia. Tak. I to jest bardzo istotne.
Tak, i to można przenieść też na współczesne jakieś, w ogóle na traktowanie.
No myślę,
osób.
Że przede wszystkim można to przenieść na nas, jako osoby, które jesteśmy przy chorym. Począwszy od rodziny, lekarzy, pielęgniarek, tych, którzy po prostu dostrzegają, bo to są najbliżsi. Bo chory nie chce być sam. Chory chce być przy kimś. Zawsze każdy ze szpitala, każdy po sobie też już pamięta, chce jak najszybciej się wyrwać do domu.
Do domu,
pan
tak.
Doktor może więcej o tym powie, ale tak jest po prostu, bo my chcemy być z rodziną, a rodzina często chce się jakoś tam, wiadomo, że fachowa
opieka
ważna, i medycyna jest bardzo istotna.
Tak.
Ale potem po zaordynowaniu leków, no to wtedy już, panie doktorze, mam receptę, już wiem, że mogę iść do domu, już mnie córka wszystko przygotuje, czy tam syn.
Tak, już sobie poradzimy.
Tak, my sobie poradzimy.
To jeden element z tego listu, jedno takie przesłanie, a drugie to Ojciec Święty Franciszek podkreśla wartość powołania tych, którzy towarzyszą, a więc lekarzy, rodziny najpierw, lekarzy, pielęgniarek, tych wszystkich, którzy są, towarzyszą osobom chorym. I tak sobie myślę, że w dzisiejszym świecie, kiedy słucha się nawet w tych audycjach jakichś utyskiwań na, powiem najogólniej, na służbę zdrowia, to głównie osoby chore skarżą się na postawę, na to, że traktuje się ich przedmiotowo po prostu. I Ojciec Święty wzywa w tym liście do budowania swojego powołania, do takiego utwierdzania swojego powołania. I moje pytanie jest do księdza jako kapłana, który całe lata jest w pracy codziennej z osobami chorymi przecież, bo w parafii kiedy się pracuje, ale również do duszpasterza lekarzy, diecezjalnego duszpasterza lekarzy, ale także pytanie do pana doktora. Jak można taką postawę umacniać? Bo przecież jest przysięga Hipokratesa, która właściwie wszystko mówi, prawda? Czy jeszcze trzeba w przeciągu życia, czy jeszcze trzeba życia i tej praktyki lekarskiej, tego towarzyszenia, czy jeszcze trzeba być uważnym, czy jeszcze trzeba, no takie retoryczne trochę pytania, prawda? Ale czy jeszcze trzeba tę postawę jakoś budować, umacniać, panie doktorze? Pan doktor Marek Cieślak.
Mnie się wydaje, że lekarze katolicy kierują się w swoim życiu dekalogiem. Ja chcę przypomnieć, że spośród wszystkich praw dekalogu tylko trzy są karalne, a więc nie kradnij, nie zabijaj, no i w pewnych sytuacjach nie czyń fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, a wszystko inne jest według prawa dozwolone. Pamiętam, jak doktor Watyjek kiedyś mi powiedział: wie pan, ci, którzy są niewierzącymi, to nas uważają za takich frajerów, że my jeszcze na swoje barki bierzemy dodatkowe obowiązki wynikające z dekalogu. I lekarzem jest się nie od 7 do 15, tylko całą dobę.
Jeżeli rzeczywiście odczytuje się swoją profesję jak powołanie, prawda?
Tak.
Dziękuję, panie doktorze. Proszę księdza, na ile te organizacje lekarzy, katolickie organizacje, na ile one budują, formują lekarzy?
Powiem tak. U nas w całej Polsce jest duszpasterstwo służby zdrowia i pod tym duszpasterstwem kryje się Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. I to wszystko łączy się w jedno duszpasterstwo apostolstwa chorych.
Tak.
Każdy gdzieś tam może swoje powołanie jakby odczyć i włożyć, odczytać. I czy wolontariat, który tak bardzo się teraz rozwija przy placówkach Caritas. Wczoraj mieliśmy taki piękny, wspominaliśmy
tak,
przed audycją
tak,
z panią
młodzież,
redaktor
tak.
i panem doktorem, ile młodzieży włącza się w taką akcję pomocy.
To był taki piękny akcent, że młodzież też w takim mszy uczestniczy.
Tak, i dla nich to jest też, i sam widziałem, wiele z tych osób podjęło sakrament namaszczenia chorych. I z jaką uwagą, z jakim przeżyciem. Ale wracając do duszpasterstwa, mianowicie zawsze, każdego roku lekarze mają swoje rekolekcje na Jasnej Górze. Zawsze jest to przedostatni tydzień, weekend sierpnia. Tak, i z całej Polski przyjeżdżają lekarze. To jest od lat, jak tylko pamiętam, 30, a może jeszcze nawet więcej. Każdego roku około 1000 albo nawet więcej przyjeżdża lekarzy na Jasną Górę. I te rekolekcje trwają 3 dni. Tam oczywiście się zatrzymują w domu pielgrzyma, każdy gdzie ma tam swoje noclegi. A później, bo to jest tak piątek, sobota, niedziela. Później przyjeżdża pielgrzymka, czyli ze wszystkich parafii czy zakątków Polski i nie tylko, przybywają i duszpasterze, lekarze, pielęgniarki, wszyscy, cały personel medyczny, służba zdrowia. I tam są rekolekcje. To jest takie umocnienie. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że ponieważ ma ta audycja zmierzać do pana doktora naszego Jerzego Matyjka, którego niedawno pożegnaliśmy, to on był tutaj takim inicjatorem w Toruniu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Pielęgniarek. Muszę powiedzieć, że kiedy ja tu przyszedłem do parafii w 1991 roku, to owszem, duszpasterstwo, ale jako ogólne mieliśmy w swoich parafiach, ale trzeba było założyć Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, żeby to już było formalnie. Powiem szczerze, że nie mogłem jakoś tak zebrać tak wszystkich, żeby założyć tutaj w naszym środowisku ten. Dopiero kiedy przyszedł pan doktor Matyjek, i jak się ludzie dowiedzieli, że on przyszedł, Matyjek, to wtedy zgromadziła się
wokół niego
bardzo wiele osób, bo go znali.
Tak.
I od tego czasu rozpoczęła się normalna działalność, spotkania comiesięczne, później rzadsze, ale msze święte, rekolekcje, spotkania i on dla nas był takim zawsze wzorem. Tu jeśli chodzi o to duszpasterstwo, żebym się za dużo nie rozgadał.
No to myślę, że proszę księdza, bardzo dziękuję za jakoś taki naturalny sposób. Przeszliśmy już do części drugiej naszej audycji. Jest godzina 13:25. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych gościmy księdza kanonika Jana Ropla, proboszcza z Torunia, równocześnie diecezjalnego duszpasterza służby zdrowia oraz pana doktora Marka Cieślaka, neurologa z Torunia. Połączymy się też z państwem, z panem doktorem Pawłem i panią doktor Małgorzatą Wiszniewskimi z Piły, ale to za chwileczkę. Drodzy Państwo, takim już jest telefon. Halo?
Tak, dzień dobry, Małgorzata Wiszniewska.
Ojej, to już tak na początku, a chcieliśmy dobrze. Pani doktor, wobec tego rozpoczynamy to in memoriam doktora Jerzego Matyjka od rozmowy z państwem. Państwo jako lekarze, młodzi lekarze, towarzyszyli, byli niejako formowani przez pana doktora Jerzego Matyjka. Prawda?
Tak, szczęść Boże jeszcze raz. Ja nazywam się Małgorzata Wiszniewska i z taką, muszę powiedzieć, z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że byłam uczennicą pana doktora Matyjka i razem pewnie zgodzi się mój kolega Marek Cieślak, który tam z państwem przebywa. To jest nasz mistrz, taki mistrz niedościgniony, ale którego zawsze ma się na myśli, kiedy postępujemy z chorymi, kiedy pracujemy z chorymi. I to, co pani redaktor powiedziała, to co Ojciec Święty Franciszek napisał w liście tym obecnym na ten rok o cierpieniu, to można powiedzieć, że my to mieliśmy na co dzień. Pracując z panem doktorem Matyjkiem, my widzieliśmy jego i podpatrywaliśmy jego stosunek do chorego człowieka. Zawsze to był taki zachowany bardzo duży spokój, ale bardzo duży szacunek, gdzie się dostrzegało, że każdy chory, każdy cierpiący do końca swojego życia jest osobą ze swoim charakterem, ze swoją osobowością, ze swoją godnością i nie było mowy, żeby w jakiś inny sposób zwracać się do tego chorego, jak po nazwisku, najczęściej pan doktor lubił używać imienia, ale imienia, które coś oznacza, które oznacza konkretnego człowieka. Także w codziennej pracy stykaliśmy się z tym, że pełen zachowany szacunek i takie bez mówienia, bez słów, ale to odczuwaliśmy, że tak należy zwracać się do chorego. Ale chciałam zwrócić również na to uwagę, że każdy człowiek właśnie ma swoją godność, jak gdyby nawet ten chory, on coś ma do spełnienia. A więc pan doktor, jak były wizyty, prosił o wykonanie jakiegoś polecenia, choćby prostego, jeżeli ten pacjent mógł wykonać to polecenie po to, żeby później uzyskał jakieś słowa otuchy, słownej nagrody, że on potrafił to wykonać. I jeszcze jedna rzecz.
A więc starał się, aby chora osoba nie była bierna?
Oczywiście, żeby nie była bierna, żeby współuczestniczyła w procesie leczniczym, diagnostycznym. Zawsze to była pełna informacja. W tamtych czasach jeszcze tak o tym nie mówiono, ale my to wykonywaliśmy. My to widzieliśmy u naszego szefa, że tak należy z pacjentem postępować. I jeszcze, co jest bardzo ważną rzeczą, pan doktor uważał, że każdy człowiek ma prawo do godnej śmierci. I muszę powiedzieć, że naprawdę staraliśmy się bardzo i pan doktor, no na czele z panem doktorem, przeprowadzać diagnostykę, leczenie, ale na pewno to wszystko było jakoś na podłożu solidnej wiedzy, merytorycznej, aktualnie panującej no, w literaturze. To było podparte również zgodą pacjenta czy rodziny, ale na końcu uważał, że każdy ma prawo do godnej, dobrej śmierci bez takiej terapii uporczywej. I to było na naszym oddziale. My to właśnie tak obserwowaliśmy.
Pani doktor, halo?
Tak.
Ponieważ państwa głos troszeczkę jak gdyby wyprzedził nasze tutaj takie wprowadzenie, troszeczkę odwrócimy może tok tej audycji. W związku z tym proszę powiedzieć o głównych takich nurtach zainteresowania. Bardzo dziękuję, że pani powiedziała o tej postawie, co jakoś tak się łączy i z listem, i tutaj z naszymi, z listem, z orędziem papieża Franciszka i z naszymi tu rozważaniami. Ale proszę powiedzieć o tych głównych nurtach pracy lekarskiej, o których pani mi mówiła również, na które trzeba zwrócić uwagę.
Jak pani redaktor wie, pan doktor był neurologiem, ale nie tylko, bo wcześniej wiem, że miał taką specjalizację, że był ftyzjatrą, ale był neurologiem, a więc pracował na oddziale neurologicznym, więc jego głównym zainteresowaniem, to co ja mogę powiedzieć jako asystent z nim pracujący, no interesował się całą neurologią, ponieważ to była neurologia ogólna, wszystkimi zagadnieniami, zawsze był na bieżąco, zawsze czytał. To wzbudzało nas zachwyt i nas do tego inspirował, że mamy czytać, literaturę światową ciągle, na okrągło. Nas, że tak powiem, może nie zmuszał, bo to chętnie to robiliśmy. Widząc taką postawę szefa, chcieliśmy mu dorównać i pewnie kolega się zgodzi. Nie udawało nam się to, ale chcieliśmy dorównać, staraliśmy się, też czytaliśmy, dyskutowaliśmy z nim. To było naprawdę bardzo wspaniałe i bardzo twórcze. Jakbym chciała jeszcze podkreślić, bo to utkwiło mi i to na pewno pozostanie do końca życia. Czasem na naszym oddziale my głównie spotykamy się na neurologii z ludźmi starszymi, mocno schorowanymi, ale czasem trafiają się osoby młode i wśród nich również ciężarne, które zachorują, jak zachorują na chorobę neurologiczną, to jest sprawa bardzo poważna. Wtedy już Marek Cieślak, który z państwem siedzi, on tam był. Była taka pacjentka. Doktor był lekarzem bardzo mądrym, bardzo odważnym i jednocześnie rozważnym. Wykonaliśmy u tej pacjentki, gdzie różne były głosy, wszystkie badania z radiologicznymi włącznie po to, żeby postawić diagnozę. I doktor powiedział, my po to to wszystko wykonujemy, żeby diagnozę postawić, żeby leczyć tą kobietę ciężarną, żeby zrobić jak najlepiej. A wiemy, że czasem jak najlepiej niesie ze sobą różne zagrożenia. Ale przyświecało nam zawsze doktorowi, a my, że tak powiem, szliśmy za nim, dobro pacjenta bez względu na różne okoliczności, dobro, no, chęć niesienia jemu pomocy. I w tamtych czasach, muszę powiedzieć, była to postawa bardzo odważna, zresztą u tej konkretnej pacjentki zakończona pełnym sukcesem, łącznie z zabiegiem operacyjnym.
Czy to, pani...
Co ja bym mogła powiedzieć na ten temat?
Pani, tak, pan doktor Marek Cieślak chciałby
się też chcę podkreślić, że doktor Matyjek w sposób bezwzględny stał po stronie chorego. Bezwzględny. Przypominam sobie takie zdarzenie, gdzie z doktorem Matyjkiem omawialiśmy taką sytuację, w której naszym zdaniem nasz kolega się nie zachował fachowo. I ja próbowałem w oczach doktora Matyjka go usprawiedliwić. I wtedy doktor Matyjek powiedział takie zdanie. Panie Marku, a jak miał dobry humor, to mówił panie Mareczku, jeśli ktoś czyni krzywdę choremu, to koleżeństwo się kończy.
To bardzo dziękujemy za to dopowiedzenie. Pani doktor,
Proszę bardzo. Jeżeli właśnie jeszcze mogę powiedzieć, to troszkę do tego, co doktor Marek powiedział, bardzo taki właśnie nas uczył takiej postawy, tego szacunku, no nie chcę aż towarzyszenia temu choremu, tak bym powiedziała, w jego chorobie. I tak nam mówił, pamiętaj, jeżeli jakiegoś pacjenta nikt nie chce, łącznie i z rodziną, ale czasem no, to są tak zwani niewygodni pacjenci, a on się nie nadaje, żeby iść do domu. Pamiętaj, ty masz go wziąć, masz go leczyć, masz się nim zajmować. Staram się to czynić do dnia dzisiejszego. Jest to trudne, ale tego nas uczył nasz szef, nasz kochany doktor, nasz mistrz. I wspaniale mieć takiego mistrza, naprawdę, tak, bo jest kogo naśladować.
Tak powiedział, że w izbie przyjęć masz stoczyć walkę i ulec z honorem i przyjąć chorego.
Tak jest, tak było.
To bardzo, bardzo aktualne powiedziałabym, bo w tej chwili jest często taka sytuacja, to znam niemalże z autopsji, że mimo już się ma skierowanie do szpitala, jedno, drugie, trzecie, to w tym oddziale ratunkowym, nie, w szpitalu, jak ten oddział się nazywa?
Szpitalny oddział ratunkowy.
Tak, tak, w tym SOR-ze tak zwanym, jest się odsyłanym do domu, prawda? I często kończy
się... Ale to jest, ja, jeżeli wejdę w słowo, bo ja bardzo dużo pracuję na tak zwanym szpitalnym oddziale ratunkowym, chociaż jestem specjalistą, neurologiem i prowadzę oddział, to tu tak bym nie generalizowała tego, to jest sprawa bardzo delikatna, bardzo trudna, to nie na tą audycję mnie się wydaje, tego nie można osądzać, ponieważ każdy pacjent to jest inny przypadek i to, że się odsyła pacjenta do domu, to nie znaczy, że się robi źle. Dlatego tutaj tak jest.
Dobrze, pani doktor, dobrze, że pani to zdementowała. Ja nie chciałam generalizować. Mówiłam tylko o przypadku niemalże z mojego doświadczenia. Z doświadczenia bliskiej mi bardzo osoby. Ale bardzo dziękuję. To pewnie, bo to najbardziej niebezpieczne jest generalizowanie.
Tak jest.
Doktor Marek.
Jeszcze o izbie przyjęć. To jeszcze chcę powiedzieć taką sytuację. Dlatego, że my mieliśmy pełen dostęp do doktora Matyjka. Mogliśmy dzwonić i dzwoniliśmy o każdej porze dnia i nocy. I przypominam sobie taką sytuację trochę śmieszną, że nasz kolega miał dyżur całodobowy, był bardzo zdenerwowany, pełen niepokoju, czy sobie poradzi. I dzwoni w środku nocy do doktora Matyjka i mówi tak. Panie doktorze, skierowano do nas chorego z udarem mózgu. A doktor Matyjek pyta, ale pan go widział, zbadał pan go? No jeszcze nie, ale dzwonili z bramy, że już jedzie. No to doktor Matyjek mówi, niech pan się uspokoi. Jak pan zbada go, to proszę wtedy do mnie zadzwonić.
Tak, dziękuję bardzo. Pani doktor?
Pani redaktor, czy ja teraz jeszcze bym mogła oddać głos mojemu mężowi?
Tak, czekamy na to.
Tak, jestem też jest lekarzem, tak. I też był bardzo związany z doktorem Matyjkiem.
I z tego, co się dowiedziałam, pani doktor, to pan doktor Paweł Wiszniewski znał pana doktora Jerzego Matyjka najdłużej, bo od urodzenia.
Tak, jest już godny.
Tak.
Więc Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże, panie doktorze.
Nasz związek z doktorem Matyjkiem sięga, mój związek sięga czasów koszalińskich, bo doktor Matyjek przyszedł do Torunia z Koszalina. Moi rodzice z Basią i Jurkiem Matyjkami przyjaźnili się i w zasadzie nasze rodziny były zaprzyjaźnione i ta cała atmosfera, mój ojciec również był lekarzem i cała atmosfera i głębokiej religijności i takiego podejścia do chorego była w naszych domach obecna, była obecna w tych dyskusjach. Ja co prawda nie pamiętam oczywiście treści tych dyskusji, ale pamiętam tą atmosferę i stąd nawet nasza decyzja z moją żoną, żeby kierować swoje kroki zawodowe właśnie do Torunia, bo chcieliśmy tam być po pierwsze profesjonalnie związani z dobrymi ośrodkami, a widzieliśmy, że oddział doktora, którym kieruje doktor Matyjek, jest bardzo dobrym ośrodkiem i nowoczesnym ośrodkiem neurologicznym i chcieliśmy do takiego nauczyciela trafić. Poza tym też chcieliśmy być tam w takim środowisku katolickim i stąd naszym, no i wpływ na wybór miejsca pracy w Toruniu. No i ja co prawda nie pracowałem bezpośrednio z doktorem Matyjkiem, bo jestem innej specjalności. On właśnie skierował mnie na oddział chorób wewnętrznych w Szpitala Miejskiego w Toruniu, gdzie powiedział, że tam pod kierunkiem doktora Dowbora ty zdobędziesz naprawdę dobre szlify internistyczne. I tak też było, bo u doktora Matyjka bardzo ważne było, żeby to, co moja żona powiedziała, żeby te dwa filary, po pierwsze postawa w stosunku do pacjenta, a po drugie taki głęboki, duży profesjonalizm, czyli to, co się robi, to się musi robić jak najlepiej i to, że musimy być, stać, żebyśmy robili najlepiej, jak tylko możemy na naszym poziomie, to, co możemy, jest dostępne na naszym poziomie, to my musimy zrobić. I to wielokrotnie w tych naszych rozmowach, bo później ta przyjaźń była z państwem Matyjkami, to między nami była dość duża i spotykaliśmy się na wielu płaszczyznach, nie tylko tutaj zawodowej, ale także i w kościele domowym, i prywatnie, ale zawsze w tych rozmowach była ta sprawa połączenia podejścia do chorego, jego właściwego stosunku, takiego katolickiego podejścia do chorego i profesjonalizmu. Jak odeszliśmy zresztą z Torunia, jak poszliśmy do Piły, to wielokrotnie interesował się tym, co my robimy tutaj i społecznie, ale i także i zawodowo, jak nasza kariera w takim dobrym sensie kariera zawodowa przebiega, jak my doskonalimy swoje
umiejętności. Tak, jak państwa rozwój osobowy pewno i rozwój taki jako lekarzy.
No i jeszcze chcę wspomnieć jedną rzecz o Jurku i Basi, to, że też jak to był, ja już dokładnie nie pamiętam roku, ale to był chyba 87 albo 88 rok, kiedy w Toruniu pani doktor Wejman zaczęła rozkręcać takie hospicjum domowe przy parafii świętego Józefa, naszej parafii u Redemptorystów, to wtedy mocno był zaangażowany także w to Jurek Matyjek, bo on angażował się we wszystko, co i łącznie ze swoją żoną Barbarą, oni angażowali się we wszystko to, co było dla pacjenta, to, co można było pomóc. I to było ważne, to było dla mnie bardzo ważne, dlatego że ta przygoda z hospicjum domowym to u mnie trwa do dziś, do dnia dzisiejszego i ja ciągle pracuję w hospicjum domowym.
Jeszcze, tak, jeśli
tak. Dziękujemy,
można,
panie doktorze, bardzo. Tak? Pani doktor?
Jeśli jeszcze można, bo to troszkę by się łączyło z tym, co powiedział mój mąż, i również z takimi innymi zainteresowaniami, tu razem już powiem, państwa Matyjków, to sprawa rodziny. Doktor Matyjek bardzo cenił sobie rodzinę jako takie naturalne i najlepsze, tak w dyskusjach to wynikało, i najlepsze środowisko od samego, no nazwijmy, bo często używał tego słowa, poczęcia aż do naturalnej śmierci. I bardzo sobie cenił to środowisko, cenił te rodziny, które potrafiły i chciały zajmować się swoimi chorymi. I muszę powiedzieć, ale mówił tak, jeżeli rodzina nie daje rady, Jeżeli potrzebny jest szpital, to oczywiście to musi być ten szpital, ale najlepiej człowiek i rozwija się, i wzrasta, i jeżeli to jest możliwe, umiera w swoim środowisku rodzinnym.
Bardzo Państwu dziękujemy.
Dziękujemy bardzo
serdecznie. To tak Państwo bardzo od strony od strony lekarzy i od strony osobistej bardzo w taki piękny sposób pokazali nam sylwetkę pana doktora, świętej pamięci doktora Jerzego Matyjka. Dziękujemy serdecznie i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z Państwem Małgorzatą i Pawłem Wiszniewskimi, lekarzami związanymi z Toruniem, związanymi z doktorem Jerzym Matyjkiem, o którym teraz w tej części audycji mówimy. A ja chciałabym, drodzy panowie w studiu, nie wiem, czy państwo chcieliby coś do tego dodać, bo ja chciałabym krótki rys biograficzny jednak doktora Matyjka przekazać, bo już bardzo dużo powiedzieliśmy, ale też jak gdyby dobrze było, żeby radiosłuchacze jakoś tak umiejscowili też w czasie i w pewnych takich faktach doktora Jerzego Matyjka. Te informacje to właściwie są głównie z pogrzebu, a więc z tego, co usłyszałam podczas wystąpień w czasie pogrzebu, chociaż też sporo wiedziałam o panu doktorze Jerzym Matyjku. Urodził się w 1926 roku, jako 16-latek należał już do Armii Krajowej. Nauki pobierał w czasie okupacji, właściwie te podstawowe nauki, gimnazjum pewnie i pewnie maturę, to pewnie po wojnie zaraz. Studia po wojnie medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak padła taka informacja, że koleżanką ze studium doktora Matyjka była pani doktor Wanda Pułtawska, z którą kontaktował się później wielokrotnie, szczególnie w sprawie obrony życia dzieci nienarodzonych. Pracował na Śląsku, jak tu słyszeliśmy, w Koszalinie, w Toruniu. Od 1973 roku w Toruniu pracował jako ordynator neurologii Szpitala Wojewódzkiego. W 80 roku, kiedy rozpoczęły się te główne takie ruchy wolnościowe, a więc powstała Solidarność, oczywiście włączył się w Solidarność, był internowany, zwolniony został z internowania po interwencji księdza biskupa. Po internowaniu został zwolniony ze stanowiska ordynatora, ale w tym czasie, kiedy już właściwie był stan wojenny, lekarze zaprotestowali i został przywrócony ponownie, panie doktorze, tak? Pan
tak
doktor
było.
Pewnie pamięta tę sytuację, proszę.
To znaczy, ja już przyszedłem na oddział po tym fakcie,
tak?
Ale wiem, że moje koleżanki to walczyły jak lwice o doktora.
Żeby był nadal. To,
pani doktor Marta Jasińska, pani Janka Zacharewicz i jeszcze wiele innych osób, które były z interwencją u wojewody toruńskiego i ta interwencja zadecydowała o przywróceniu doktora Matyjko na stanowisko ordynatora.
Wydaje mi się, że to jest ważny fakt, dlatego że w tym czasie trzeba było dużej odwagi, żeby to był stan wojenny, przypomnijmy. Działał w Okręgowej Izbie Lekarskiej, oczywiście został na koniec honorowym przewodniczącym Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej. Był posłem na Sejm w pierwszej kadencji, to nie można o tym zapominać. I przez wiele lat był radnym Rady Miasta Torunia. Działał wspólnie z żoną Barbarą, o czym to na pogrzebie to właściwie ciągle wymieniano panią Barbarę, pani doktor Barbarę Matyjek, pana doktora Jerzego Matyjka wspólnie, co było takie piękne. Pokazane było właściwie też taki sens małżeństwa, prawda? Jak ktoś uważnie, jak gdyby słuchał tego, co było, oprócz oczywiście uczestnictwa we mszy świętej, to mógł wyciągać wnioski. A więc działał z żoną Barbarą w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. uważał, to co pani doktor Małgorzata Wiszniewska powiedziała, ten nacisk na rodzinę, uważał, że społeczeństwo będzie zdrowe i silne wtedy, gdzie będzie silna rodzina. To bardzo ważne. Działał też w KIK-u, to bardzo ważne. Działał w KIK-u i jak powiedział przedstawiciel KIK-u, co na mnie zrobiło duże wrażenie, że w tym środowisku KIK-u, które było takie rozdyskutowane raczej, wyróżniał się żarliwą pobożnością i modlitwą. To padło. I przedstawiciel KIK-u, który mówił o tym, powiedział, różniliśmy się bardzo, ale był moim przyjacielem. To było niesamowite, piękne stwierdzenie, bo przecież świat jest tak skomplikowany, jak to Norwid mówił, umieć się pięknie różnić, prawda? To o to chodzi. Co jeszcze? Był u początków Radia Maryja. Może nie wszyscy to pamiętają. Prowadził znowu wspólnie z żoną modlitwy na antenie, szczególnie modlitwy poranne. Jak mi powiedziały osoby, które były zupełnie u początków Radia Maryja, doktor Jerzy Matyjek i jego żona Barbara przyszli do radia, tworzyli to radio na początku jako osoby uformowane. Myśmy się uczyli modlitwy, szczególnie modlitwy brewiarzowej z radia, a państwo Matyjkowie, dla nich to była normalna modlitwa domowa. Oni tą modlitwę odmawiali. Co jeszcze? Był członkiem i założycielem Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Szuman. Został też honorowym członkiem w zeszłym roku tego stowarzyszenia. Jak padło w tych wystąpieniach podczas pogrzebu, to jest cytat, był wszędzie tam, gdzie chodziło o budowanie, o otworzenie społeczeństwa o ludzkim obliczu. I to chyba możemy się pod tym podpisać, prawda? To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o takie fakty biograficzne. Panie księże kanoniku, proszę bardzo.
Ja tak w nawiązaniu do tego, co powiedziała pani Basia tutaj, mianowicie to też mówiłem na pogrzebie, króciutko, to był człowiek modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu. Gdzieś może 5 albo więcej lat temu przybył raz do nas na spotkanie i mówię, słuchajcie, mam taką modlitwę lekarza, ją ułożyłem. I przedstawia nam, mianowicie przed dziesiątek różańca i przed każdym zdrowaś wymienia intencje przed kolejnym zdrowaś Maryjo. Może ja mam tutaj przed sobą akurat te 10 takich
intencji. Proszę bardzo, intencji. Bo są to bardzo znaczące zawołania.
On najpierw mówi tak. Modlę się za moich chorych i wtedy zdrowaś Maryjo. Mhm. Potem, żebym ich kochał, to drugie.
Żebym ich kochał.
Tak. Trzecie, żebym chciał im pomóc. Mhm. Czwarte, żebym umiał im pomóc. Piąte, żeby im się poprawiło. Szóste, za tych, którzy jeszcze czekają w kolejce do mnie. Siódme, żebym nie zawiódł nadziei żadnego z nich. Ósma intencja w tym dziesiątku różańca, żebym żadnemu z nich nie zaszkodził. Dziewiąte, żeby żaden z nich nie zmarł z mego powodu. I dziesiąta intencja, żeby wszystkie moje uchybienia zostały naprawione i wynagrodzone. Rzeczywiście myśmy byli bardzo zaskoczeni, że takie 10 intencji on zawsze przedkładał Panu Bogu w swoim różańcu. I to było dla nas zdumiewające. Ja sobie to zachowałem i dzisiaj na tą audycję jako coś takiego bardzo ważnego chciałem tutaj podać.
I tak sobie myślę, drodzy panowie, że właśnie te intencje mówią o człowieku.
Tak.
To właśnie nic, można byłoby przeczytać te intencje i bardzo dużo wiemy,
dokładnie,
prawda?
Tak.
Drodzy państwo, mówimy w tej części audycji o świętej pamięci doktorze Jerzym Matyjku, żeby oddać mu hołd. Zmarłym przed kilkoma dniami, pogrzeb był przed tygodniem, w poniedziałek, jutro minie tydzień. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zatelefonować i powiedzieć coś na ten temat, ale albo w ogóle odnieść się do tej audycji, może do orędzia Ojca Świętego Franciszka, to bardzo prosimy, można zatelefonować 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonów 536-600, 536-600-200 i dla zagranicy 655-2333, 655-2366-48-56. Już mamy telefon, to odbieramy, bo już nie mamy czasu właściwie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przysłuchuję się tej audycji i jedno takie stwierdzenie. Takich lekarzy w dzisiejszym świecie, który jest tak bardzo znieczulony, nam potrzeba. Myślę, że to jest kwintesencja tego, co Państwo powiedzieliście. I jeśli nas słuchają lekarze, to myślę, że powinni tutaj brać przykład z postawy pana doktora. A wiem, co mówię, bo spotykam się z różnymi lekarzami. Oczywiście nie wszyscy są źli, nie wszyscy są jakoś tam niepoukładani, ale generalnie rzecz biorąc, takich lekarzy nam potrzeba.
Proszę pana, ja chciałam powiedzieć, można by powiedzieć raczej, że czasami niektórzy są źli, bo tak to nie wszyscy się są źli, to wychodzi na to, że...
To prawda. Tak? Czasami niektórzy po prostu...
O właśnie, czasami.
Nie wiadomo, może, tak. Nie wiadomo z jakich powodów podejmują takie czy inne decyzje, które nam jako pacjentom wydają się być nie do końca takie zgodne, no powiedzmy, nie do końca dobre, aczkolwiek krzywdzące nas. Może nie do końca, no trudno powiedzieć. Ja miałem taki przypadek, kiedy pani doktor powiedziała, że moja mama się nadaje na oddział, natomiast w tym momencie nie ma miejsca. Dzięki Panu Bogu, dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, mama żyje i jest wszystko w porządku. No oczywiście, gdyby ta interwencja lekarska była wykonana szybciej, podejrzewam, że może by było inaczej. Natomiast tutaj po tym, co się oczywiście wydarzyło, to już najmniej istotne, najważniejsze jest to, że łaska Boża zadziałała i sprawiła, że mama po tej oczywiście poważnej...
A więc dzięki Bogu, dziękujemy Panu bardzo za ten telefon. Wszystkiego co najlepsze. Jeżeli mamy drugi telefon, to odbieramy, nie mamy, a więc będziemy się zbliżać do końca audycji, chyba że ktoś jeszcze zatelefonuje, panie doktorze. Pan doktor
ja
Marek
tylko chciałem
Cieślak.
Wspomnieć ostatni dzień doktora Matyjka na oddziale, bo tak się stało, że to ja się zobowiązałem, żeby doktora Matyjka odwieźć do domu, bo on przecież z domu przychodził na piechotę. No ale ostatniego dnia nie będzie szedł na piechotę, żeśmy zaprotestowali. Aha. I ja się zobowiązałem, że...
Znaczący dzień, to
tak.
Nie będzie.
No więc to przebiegło mniej więcej tak samo, że w ciągu dnia to go żegnała i dyrekcja, i wszyscy lekarze, i pielęgniarki, i tak dalej, aż do późnych godzin popołudniowych. No ale w końcu trzeba było się zebrać
i pójść,
do domu. No i doktor Matyjek się ubrał, wziął ze swojego gabinetu tylko słuchawki i młotek.
Młoteczek do badania, reakcji, tak?
Ale ja dopiero później sobie uzmysłowiłem, że tego dnia się dla niego neurologia skończyła. Przecież on już później zawodowo nie pracował.
Tak, zajął się tak.
Tak, neurologia się dla niego skończyła w 65 roku życia. No jak już się ubrał, to mówi do mnie tak... Panie Mareczku, niech pan idzie, zaczeka na mnie na parkingu, a ja jeszcze pójdę do kaplicy pożegnać się z prawdziwym panem tego domu.
Tak, dziękuję bardzo. Jeszcze jeden telefon mamy, a więc szybko odbierzemy. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Słuchamy panią,
bardzo
na wieki wieku
pan. Pozdrawiam, serdeczne grono studio. Mówi Kazimierza z Kalisza.
Mamy dwie minuty, pani Kazimierza.
Dobrze, tak. I chciałam powiedzieć tylko, że miałam wielkie szczęście właśnie spotkać państwa Matejków. Ja po prostu byłam w 1988 roku na turnusie pierwszego stopnia, to było na roli w Lipiu. I pojechałam nieznaną wieczicę człowieka w butach gumowych, prawda, i tak dalej, zapracowany, podeszłam i pytam, słyszał moją informację. Pan podszedł, wyciągnął rękę, powiedział: Jurek, jestem. I oczywiście bardzo uprzejmie mnie tam poinformował, udzielił rad. I okazało się potem, że właśnie to był pan. Pobyt w tym czasie tam z państwem, bo małżonka przyjechała później, to jest właśnie wszystko to, o czym państwo tu mówicie, to mało. Ja bym powiedziała, że naprawdę nie tylko pan, ale pani również. To ludzie i małżeństwo jako wzór do naśladowania. Nasze życie i świat byłby cudowny, gdyby było więcej takich.
Dziękuję bardzo. Już musimy kończyć. Bardzo dziękujemy za ten głos. To takie troszkę na podsumowanie naszej audycji. Dziękuję serdecznie, księże kanoniku.
Ja mam jeszcze taką prośbę, właściwie ogłoszenie, ponieważ jest audycja dla chorych, bo na koniec chcemy się jeszcze pomodlić razem z chorymi o zdrowie i błogosławieństwo dla wszystkich chorych. Mianowicie jest pielgrzymka organizowana Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia pociągiem z Warszawy do Lourdes. I to będzie we wrześniu, 17 września do 24 września.
Będziemy jeszcze to ogłaszać.
Będziemy to ogłaszać, tak, i w każdym razie już teraz zapraszam, kto będzie mógł.
Ja jeszcze na końcu tylko jedno zdanie powiem, bo pani, która telefonowała przed chwileczką, powiedziała ostatnie zdanie takie, które padło na pogrzebie, właściwie troszeczkę innymi słowami. Jak piękne było jego życie, jak dobrze, że są tacy ludzie.
Myślę, że tym powinniśmy zakończyć, tym dobrym akcentem modlitewnym teraz kończąc, jeśli pani
tak,
redaktor pozwoli.
Proszę księdza, tak.
Łączymy się razem z naszymi chorymi, z apostolstwem chorych i wszystkimi, szczególnie w rodzinach, w szpitalach, w domach opieki, tam wszędzie, gdzie przybywają chorzy. Maryjo, nasza Matko, która w Chrystusie pragniesz każdego z nas jako dziecko i przygarniasz, podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc. Śpiesz nam z pomocą w naszych chorobach i w cierpieniach. Prowadź nas do Chrystusa, Twojego Syna, a naszego brata, i pomóż nam powierzyć się Ojcu, który dokonuje wielkich rzeczy.
To jest modlitwa papieża Franciszka na tegoroczny dzień chorego, tak?
Amen.
Amen. Amen. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Mówiliśmy dzisiaj o Światowym Dniu Chorego, wspominaliśmy piękną postać doktora, świętej pamięci doktora Jerzego Matyjka. Pozdrawiamy wszystkie osoby chore, pozdrawiamy rodzinę doktora Matyjka, szczególnie córkę Marię, która tak pięknie opiekowała się tatą.
I Teresę.
I ojca Jerzego Matyjka, misjonarza w Afryce, w Zambii. Wszystkim, którzy włączyli się w dzisiejszą audycję, dziękujemy. Którzy telefonowali, ojcu Benedyktowi oczywiście dziękujemy. I dziękujemy bardzo gościom naszym, ksiądz kanonik Jana Ropel, krajowy, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia i prowosz parafii toruńskiej oraz pan doktor Marek Cieślak, neurolog. A ja powiem tak, że za tydzień będziemy mówić o autyzmie, a wszystkich tych, którzy zaniepokojeni ostatnio moją nieobecnością, to przepraszam bardzo, byłam w dużej niedyspozycji. Szczęść Boże, dziękuję Państwu za uwagę. Żegna się Barbara Momot.